Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest jakiś taki temat przewodni, który się przewija w moich ostatnich kazaniach. Jest on związany ze słuchaniem Boga. Mówiłem o Marii i Marcie, jak Maria była wręcz taka głodna, chciwa, żeby słuchać Jezusa. Tak? I ona chciała oderwać się od innych rzeczy, zapomnieć o świecie, jakby, żeby tylko wsłuchiwać się w to, co Jezus ma do powiedzenia. Mówiłem o słuchaniu Bożego głosu do naszego życia, jak to jest ważne, że Bóg dzisiaj mówi i mówi do nas i chce mówić do nas, tak? A my potrzebujemy Go słyszeć i uczyć się Go też słuchać. Ale dzisiaj chcę kolejny aspekt poruszyć związany ze słuchaniem Boga, który wiąże się nie z tym, że słuchamy Boga czy Bożego głosu, żeby usłyszeć, co Bóg mówi do mnie, czy do nas, ale co Bóg chce powiedzieć przeze mnie do innych. Jest też taki aspekt słuchania Bożego głosu. Boże, co chcesz przeze mnie powiedzieć do innych? Jakie masz słowo, które chcesz przeze mnie wypowiedzieć do życia drugiego człowieka? Że chcę być narzędziem tego Bożego przekazu do życia drugiego człowieka, dla jego zbudowania. I apostoł Piotr w 4 rozdziale swojego pierwszego listu, 11 wersecie napisał takie słowa. Tam mówił generalnie o usługiwaniu w darach i napisał tak: jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Ja do tej pory rozumiałem ten werset czy to słowo, że tak, jeśli ktoś głosi, to niech nie mówi swoich myśli, ale mówi to, co mówi Boże Słowo. Jeżeli my mamy coś mówić ludziom, coś cennego, coś wartościowego, to niech jest to Boże Słowo do ich życia. I rozumiałem to w kontekście generalnie Pisma Świętego. Ale ostatnio spojrzałem na to też pod innym kątem, którego wcześniej nie brałem specjalnie pod uwagę. Że mówić, jak mówić do ludzi, jeśli już mówić, to mówić Słowo Boże, też w kontekście tego, co Bóg chce właśnie powiedzieć ludziom przeze mnie. I no Biblia to mówi, czy nazywa to też darami, czy działaniami Ducha Świętego, które generalnie są zebrane w taki zespół darów objawienia. Do niego należą prorokowanie, dar wiedzy, dar mądrości i rozpoznawania duchów. Więc chodzi o to, żeby przejawiały się w naszym życiu takie działania Ducha Świętego, które właśnie wyrażają te formy. I apostoł Paweł w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian podaje tego przykład funkcjonowania w Kościele, tego właśnie daru, czy tego działania Ducha Świętego. W 14 rozdziale 24-25 werset Paweł mówi tak. Jest to w szerszym kontekście tego, żebyśmy starali się o dar prorokowania. I czytamy tak. Jeśli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie niewierzący lub słabo obeznany i wszyscy się na nim skupią, dokładnie zbadają, a przy tym wyjdą na jaw sprawy ukryte głęboko w sercu, to może się zdarzyć, że upadnie na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna, rzeczywiście Bóg jest między wami. Czyli Paweł opisuje taką sytuację, że w gronie ludzi wierzących znajdzie się człowiek, powiedzmy, zainteresowany, poszukujący Boga, może nawet jeszcze niewierzący. Ale kiedy wierzący ludzie jakby zwrócą uwagę na tą osobę, to czytamy, że coś się zacznie dziać, tak? Duch Święty zacznie działać przez tych ludzi wierzących i wyjdą na jaw sprawy ukryte głęboko w sercu. Ja nie myślę, że tu chodzi o jakieś grzechy. O, że teraz drży, bo teraz wszystkie twoje grzechy, które bałbyś się przyznać, wyjdą na jaw, bo są prorocy w Kościele. Nie. Ale sprawy ukryte głęboko w sercu, czyli coś, co wiesz tylko ty i Bóg. I nagle, jeśli jesteś w gronie ludzi, którzy może cię pierwszy raz w życiu widzą, albo nawet cię i znają, nawet dobrze, ale nikt z nas nie wie tego, co mamy głęboko w sercu. Chyba, że sami o tym powiemy, ale często tego nie mówimy. Jeśli w takim momencie nosisz coś w swoim sercu głęboko, i wiesz, że tylko ty o tym możesz wiedzieć i Bóg, nagle wierzący ludzie, może nawet dla ciebie obcy, zaczynają ci wyjawiać te sprawy, to wiesz, że ty im tego nie powiedziałeś. I nie mają prawa tego wiedzieć. Więc jeśli to wiedzą, to to musi być Bóg. Tak? I o tym tu Paweł mówi. Może się zdarzyć, że taka osoba upadnie na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna, że rzeczywiście Bóg jest między wami. Ponieważ jest to po ludzku niemożliwe, żebyście wiedzieli o takich sprawach, które mam gdzieś głęboko ukryte w sercu, to Bóg musiał wam je poobjawić, żebyście wy o tym wiedzieli, tak? W życiu Jezusa też widzimy taki przejaw działania Bożego. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. To są początki służby Jezusa. Czytamy w pierwszym rozdziale od 43 wersetu, że z nastaniem dnia Jezus zmierzał, wyruszył do Galilei i właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego, chodź za mną. A Filip był z Betsejdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się on na Natanaela i powiedział, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael odpowiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Bo było takie powszechne mniemanie wtedy, że no Nazaretu to tak nie bardzo coś dobrego. A Filip na to, przyjdź i sam się przekonaj. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania. Natanael zapytał, skąd mnie znasz? A Jezus, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Wtedy Jezus mu powiedział, wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej. I zobaczcie, tu widzimy działanie tego daru, którym możemy powiedzieć darem wiedzy, w życiu Jezusa. Że pierwszy raz w życiu widzą się Natanael z Jezusem. Ale Jezus mówi do Natanaela, widziałem cię pod figowcem. Jak Biblia tu nam więcej nie mówi, ale jeśli ktoś oglądał serial The Chosen, którym jest między innymi ta scena, to mi bardzo się podoba, jak ona tam jest oddana. Bo tam jest jakby z takiej inwencji reżysera dodane coś, czego nie czytamy w piśmie. I widzimy tam Natanaela w serialu, który jest rzeczywiście pod tym figowcem i modli się do Boga, wylewając swoje serce z czymś mając po prostu problem, tak? I jestem gotów przyjąć, że tak rzeczywiście mogło być, bo jak Natanael usłyszał, że Jezus powiedział, widziałem cię pod figowcem, to nie chodzi tylko o to, że akurat Filip zdarzyło się, że był pod jakimś figowcem, ale myślę, rzeczywiście pod tym figowcem Natanael przeżywał coś intymnego, coś dla niego ważnego. I kiedy Jezus mu mówi, widziałem cię pod figowcem, to zobaczcie, jaka jest reakcja Natanaelu. Widzi człowieka pierwszy raz na oczy, Jezusa, tak? I Jezus mu tylko powiedział parę słów. Widziałem cię pod figowcem. I reakcją Natanaela, który przed chwilą jeszcze mówił, co dobrego może być z Nazaretu? Tam nie za bardzo. Mistrzu, ty jesteś synem Boga. Ty jesteś królem Izraela. Od razu to wyznał, tak? Od razu. On wiedział, że to musi być Bóg. Skoro mówisz, że widziałem cię pod figowcem, to musi być Bóg. I ten przykład z Koryntian, i ten przykład życia Jezusa, jego służby, pokazuje nam też moc, jaka jest w tym działaniu Ducha Świętego. My sami z siebie też możemy, nie wiem, zachęcić kogoś i tak dalej zrobić, ale kiedy to Duch Święty przez nas zachęca i my rozpoznajemy, że Duch Święty podpowiada nam pewne rzeczy, mówi nam pewne rzeczy, objawia nam pewne rzeczy, to wtedy, że tak powiem, możemy trafić prosto w serce. I ludzie rozpoznają, że to jest Bóg, że to musi być Bóg. Rozpoznają Bożą obecność i działanie Boga. Nie, że to ty nie wiem, coś tam powiedziałeś, bo jesteś świetnym psychologiem, albo wyczytałeś komuś coś w cudzysłowie w myślach, ale że skoro to wiesz i mówisz te rzeczy, to tobie musiał to powiedzieć Bóg. Nikt inny. Więc Słowo Boże, wrócimy do tego pierwszego listu do Koryntian 14 rozdziału, kiedy mówię w kontekście tego, żeby, że my chcę dzisiaj zbudzić w nas to pragnienie, pobudzić, jeśli ono jest, to wzmocnić, że nie chcemy tylko słyszeć Bożego głosu dla siebie. Boże, co Ty do mnie mówisz? Ale chcemy być tym narzędziem Bożym. Boże, użyj mnie, żeby w taki sposób mieć wpływ na życie innych ludzi. Żeby oni przeze mnie lepiej poznali Ciebie. Doświadczyli Twojego działania w swoim życiu. I Paweł pisze w tym liście, pierwszym do Koryntian 14 rozdziale, w pierwszym wersecie, mówi tak. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Zabiegajcie o miłość. I gorąco pragnijcie. Albo usilnie pragnijcie. Zależy, jaki przekład byśmy czytali. Starajcie się usilnie o duchowe dary. A najbardziej o to, żeby prorokować. Dlaczego? Trzeci werset mówi, kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. On tu porównuje dwa dary. Dar języków, który jest do indywidualnego zbudowania, ale mówi dar proroczy jest poniekąd większy, bo nie służy dla ciebie samego, ale służy innym. Podnosi innych. Buduje innych. Pragnąłbym, piąty werset, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali, gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba że je wykłada, aby Kościół doznał zbudowania. Tak więc Słowo Boże kieruje do nas wezwanie. Pragnijcie właśnie tego, żeby prorokować, czyli mówić z natchnienia Bożego, do życia ludzi takie słowa, które podnoszą, budują drugiego człowieka. Pragnijcie. I możemy powiedzieć, jeśli chodzi o takie jakby stopniowanie pragnień czy chcenia, że możemy być w miejscu, w którym nie chcemy. Nie czujemy w ogóle potrzeby. Mi to nie jest potrzebne. Nie odczuwam takiej potrzeby. Nie chcę. Ale możemy być w miejscu, w którym mówię, no chciałbym. Chciałbym prorokować. Skoro Boże Słowo o tym mówi, no to chciałbym. Ale to słowo chciałbym, gdyby je tak po polsku, jeśli chodzi o gramatykę, czy język polski rozebrać, to ono mówi o trybie przypuszczającym, warunkowym. To nie jest to samo, co chcę. Chciałbym. Czyli przypuszczam, że jakby co, to bym chciał. Ale to nie znaczy, że teraz chcę. To jest, chociaż słowo chciał, to jest czas przeszły, to ono tak naprawdę mówi o czasie przyszłym. Gdyby zaistniały pewne okoliczności, no to chciałbym. Wtedy bym chciał, tak? Może jesteśmy w takim miejscu, jeśli chodzi o te dary objawienia. No chciałbym, no może by dobrze było, tak? Bo może być w nas taka postawa, Boże, jak Ty chcesz, to wtedy możesz mi dać. Ale jest to taka postawa, powiedziałbym, bierna. Jeżeli zechcesz, to mi dasz. Ale jak nic się nie dzieje, no to znaczy, że nie chcesz mi dać, tak? Ale tu Paweł mówi, nie. Bóg nie chce, to nie jest tak, że Bóg nie chce dać. Bóg chce, ale jest też kwestia tego, o czym mówi ten fragment, że to nie jest tylko kwestia Bożego chcenia, bo to wiemy, że Bóg chce. Ale jest też kwestia tego, że my też potrzebujemy wejść w tą współpracę z Bogiem. My też mamy coś do zrobienia. Ty też chciej, ba, pragnij. Bo możemy powiedzieć tak, pomiędzy chciałbym a chcę jest różnica, że chciałbym tyczy się bardziej przyszłości, a chcę tyczy się tego, co jest teraz. Ja chcę. To jest wyraz woli. Ja wiem, czego chcę i chcę tego. Ale pragnienie to jest jeszcze coś więcej niż chcę. Bo pragnienie tyczy się potrzeby, że odczuwasz coś w środku, łaknienie albo głód, byśmy powiedzieli, że chcesz tego, bo potrzebujesz tego, bo coś w środku cię pali i chcesz tego. Tu nawet nie tylko pragnij, ale gorąco pragnij, silnie pragnij, czy dosłownie podwójnie pragnij. Czy to jest taki stan, że to pragnienie jest nie tylko zwykłym jakby pragnieniem, ale jest takie pragnienie, które cię pali od środka. Jeżeli dzisiaj nie jest ciepło, ale gdyby było lato i było bardzo upalnie i chce się człowiekowi pić. Jeśli chce się trochę pić, a bardziej ci się nie chce wstać, no to może wytrzymasz to. Ale jak cię aż ściska od środka, usychasz z pragnienia, to ruszysz się z miejsca i zaczniesz poszukiwać picia. Żeby się napić. Bo chce ci się tak bardzo pić, że już coś zaczynasz robić z tym. Jak człowiek jest głodny czy spragniony, no to szuka tego miejsca, gdzie może, nie wiem, wziąć tą butelkę wody czy czegoś tam i się napić czy zjeść. Więc to jest taki stan, usilne pragnienie, które mówi, muszę to mieć. Muszę to mieć. Bardzo tego potrzebuję. I Paweł mówi do nas, że w tej kwestii, jeśli chodzi o taką formę posługiwania w naszym życiu, że to jest tak ważne i mówi, pragnijcie tego bardzo. 12 werset. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań Ducha, skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu Kościoła. Dlatego, kto mówi językiem, niech się modli o dar jego wykładania. Tak? Czyli jest jakaś forma działania z naszej strony, jest coś do zrobienia z naszej strony, żeby wejść w pewien wymiar doświadczenia działania Bożego Ducha w naszym życiu. I w jaki sposób rozwijać to usilne pragnienie, czy w jaki sposób to działanie się objawia, to przejdziemy do Ewangelii Łukasza, do 11 wersetu, do 11 rozdziału, od 9 do 13 wersetu. Dzięki, Daniel. Bo to Daniel, jak nie wiecie, na jednej z ostatnich młodzieżówek posłużył się tym wersetem i poniekąd stało się to inspiracją, żeby to wykorzystać. Także dzięki za podsunięcie pomysłu. I czytamy tak. Ja wam mówię, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby da mu węża? Albo gdy poprosi o jajko, da mu skorpiona? Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Na końcu czytamy o tym w innych Ewangeliach, jest mowa o dobrych darach. Ewangelista Łukasz podkreśla, że tym dobrym darem jest dar Ducha Świętego. I Jezus nie zostawia żadnych wątpliwości co do tego, że otrzymasz ten dar, jeżeli go chcesz. A jeżeli już masz samego Ducha Świętego, to że otrzymasz różne przejawy działania Jego w twoim życiu, to jest pewnik, to jest pewne. Tak? Tu Jezus nie zostawia żadnych wątpliwości co do tego, czy Bóg może chciałby ci dać. To nie podlega w ogóle dyskusji. Chce. Milion bardziej razy niż ty byś chciał. Ci dać, nam dać, tak? Ale zobaczcie, jest tu pewne stopniowanie. To nie jest tak, że mówisz i masz od razu. Może nie zdążyłeś nawet prośby wypowiedzieć, już proszę bardzo jest. Ale czytamy, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Więc są tu pewne warunki. W Biblii często obietnice są warunkowe. To znaczy się, że żeby Boża obietnica się wypełniła, jest pewien warunek, aby się ona mogła wypełnić. Prosisz, to otrzymasz. Szukasz, to znajdziesz. Pukasz, to będzie ci otwarte. Ale jak nie prosisz, no to nie masz. Jak nie szukasz, to nie znajdziesz. I jak nie pukasz, to ci nie otworzą. To nie będziesz miał po prostu, tak? Ale nie tylko prosz. Prosisz i czekasz. Aż coś spłynie z nieba. Panie, daj mi pracę. I praca do ciebie przyjdzie. No nie, tak to nie działa, nie? Albo prosisz o, Panie, daj mi słowo prorocze do kogoś. Proście, to jest pierwszy etap. Ale jest następny. Szukaj. Szukaj. Szukanie to jest taka przestrzeń, w której jest potrzebny pewien czas, w którym jest miejsce na błądzenie. Może wiesz mniej więcej, gdzie szukać. Jak czasami coś w domu szukasz i nie wiesz dokładnie, gdzie położyłeś, ale wiesz, że to powinno gdzieś tu być. I szukasz. Sprawdzasz tu, sprawdzasz tam. Nie ma. Może tam. I tak dalej. Ja wczoraj zgubiłem taki elemencik z żaluzji. Gdzieś padł pod lodówkę. Wszystkie kurze z pod lodówki wymiotłem, bo tam się zazwyczaj nie sprząta, a tego nie znalazłem jeszcze. Gdzie takie maleństwo gdzieś tam mogło się dostać? Czyli to jest pewien proces, jest potrzebny pewien czas. I to może oznaczać, że nie od razu znajdę. Że potrzebuję szukać. Aż znajdę. Czas na zaprzestanie poszukiwania jest moment, aż znajdę. Bo muszę znaleźć. Muszę znaleźć. Bo to jest. Nie szukam, a zaszukasz się na śmierć i nie znajdziesz. No nie, tak to nie jest. Ale jest jeszcze trzeci etap. Pukajcie. Pukajcie to jest próbowanie. Zapukasz w te drzwi nieotwarte. Zapukasz tam, nikt ci nie otwiera. Pukasz kolejne, może 10, 20 razy i można się zniechęcić, bo nikt nie otwiera. Wszystkie drzwi zamknięte. Ale to pukanie w drzwi i otworzą wam mówi o pewnej rzeczywistości, że jest pewne wejście, które wprowadzi nas w to miejsce, które możemy tak symbolicznie powiedzieć, no teraz jestem w domu. Znalazłem to miejsce, znalazłem to, czego szukałem i w tym miejscu mogę się poniekąd rozgościć, bo to jest moje miejsce. I o tym Jezus mówi, tak, że jeśli chcemy czegoś poszukiwać i w czymś się rozwijać, to to jest związane z pewnym procesem, z pewnym czasem. Na proszenie, na szukanie i na pukanie, czyli próbowanie, aż zostanie nam otwarte, aż wejdziemy w pewną rzeczywistość, w której chcemy się znaleźć. I skupmy się jeszcze na tych trzech elementach. Po pierwsze proszenie. W kontekście tego, że chcemy prosić o to, żeby Bóg mówił do mnie, ale mówił do mnie też w pewien sposób o innych. Żeby dał mi coś, co mogę dać innym przez słowo. Więc o co możemy prosić? Bo dobrze jest wiedzieć, o co proszę, tak? Więc jak powiedziałem, w darach objawienia, czy w działaniach Ducha Świętego, w formach objawienia, są cztery główne formy tego działania. Po pierwsze jest to prorokowanie. Prorokowanie to jest mówienie z miłości do życia ludzi takich rzeczy, które Bóg dla nich ma, ale w których oni poniekąd może jeszcze w ogóle nie chodzą, albo chodzą, ale nie są jeszcze w nich tacy pewni. Więc w pewien sposób prorokowanie mówi z wiarą o przyszłości ludzi. Bóg dla ciebie ma to i to i to. Bóg będzie ciebie w tym używać. Widzę, że Bóg ciebie wyposaża w coś i tak dalej, tak? Dar wiedzy, czy to jest dar od Ducha Świętego, czy działanie Ducha Świętego, w którym Bóg daje nam pewną wiedzę o faktach z życia ludzi na przykład. Że coś się wydarzyło w życiu ludzi, o którym być może oni nie mówią, ale Duch Święty ci pokazuje i ty wiesz. Ty o tym wiesz, że Bóg objawia pewne fakty, pewne rzeczy, być może pewne myśli z życia ludzi, tak jak w przypadku Jezusa, że Jezus zobaczył Filipa w jakiejś sytuacji w jego życiu. To pochodziło z objawienia Bożego Ducha i to jest dar wiedzy, jest dar mądrości. Czy działanie Ducha, które przejawia się w mądrości, bo wiedza a mądrość to nie to samo. Mądrość polega na tym, że wiem, jak użyć tej wiedzy, którą posiadłem. Bo nie zawsze właściwe czy mądre jest w każdym czasie używać wiedzy, którą otrzymałem od Boga. Czasami Bóg daje nam pewne poznanie, abyśmy zaraz je wypowiedzieli. Ale czasami Bóg coś ci objawia i pierwsze, co ci mówi, zamilknij. Zatrzymaj to dla siebie. Nie mów tego. I to jest mądrość. Żeby wiedzieć, kiedy co powiedzieć, a kiedy nie. Jak użyć tej wiedzy? Kiedyś pewien brat opowiadał, że Bóg mu objawił, że w życiu innego z braci jest problem małżeński. Romans. On tego w żaden sposób nie zobaczył. Nie widział żadnych przesłanek, gdzie coś tam. Po prostu nawet za bardzo tego człowieka, no znał go, ale no, nie byli na co dzień ze sobą. I Bóg mu to objawił. I on myśli, co teraz z tym zrobię? A Bóg mówi, módl się. Módl się, nie idź z tym od razu. I kiedy on zaczął się modlić, to Bóg najpierw jego skłonił do skruchy, bo zdał sobie sprawę, że on się poczuł lepszy, no bo ja takiego problemu nie mam. No jak on mógł. Więc była pycha w jego sercu. I najpierw jego serce musiało zostać skruszone i napełnić się miłością do tego człowieka i Bóg wtedy mu powiedział, teraz idź, teraz jesteś gotowy, żeby to powiedzieć. I kiedy poszedł i z tym skruszonym, pełnym miłości sercem przekazał mu to, co Bóg mu objawił, to ten człowiek zaczął płakać. Nie zaciął się w sobie i powiedział, co ty opowiadasz za głupoty. Mógł się wyprzeć wszystkiego. Ale zaczął płakać. Doprowadziło go do skruchy i opamiętania. Więc to jest mądrość. Jest też dar, czy działanie Ducha Świętego, które polega na rozpoznawaniu duchów. Tak jest nazwane. Czyli, że możemy rozpoznać działanie jakiegoś ducha, na przykład złego, i wiemy, że chociaż coś może dobrze wyglądać, że człowiekowi dobrze za to patrzy i wydaje się, że wszystko dobrze mówi, ale w środku czujesz, że coś jest nie tak. To jest coś nie halo, coś nie gra. I to nie jest nawet tylko intuicja, bo czasami może być intuicja też, ale objawienie od Ducha Świętego, że rozpoznaje, że ten człowiek mówi właściwe słowa, ale niewłaściwego ducha jest, tak? Ale to nie chodzi tylko o działanie złych duchów, możemy też poznać człowieku ducha. Że człowiek może właśnie przedstawiać takie niefajne wrażenie. Tak jak Natanael powiedział, co może być dobrego z Nazaretu. Uległ pewnemu stereotypowi. Więc człowiek może wyglądać z pozoru nawet jak bandyta, tak? Podejrzanie. Ale ty widzisz, że w nim jego duch, to jest objawienie od Boga, jest czysty. Że on ma w sobie pewnego ducha. To tak jak przyszedł anioł Pana i mówi do Gedeona w Biblii. Mężu waleczny. No gdzie? Ja, Gedeon, przecież ja jestem tchórz. Co ty mi tu mówisz, tak? Czyli on sam o sobie nie wiedział, że ma w sobie od Boga tego ducha, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy lwa. I musiał przyjść człowiek, to akurat w przypadku to nie był człowiek, tylko anioł, który mu objawił, jakiego on naprawdę jest ducha. Witaj, mężu waleczny. Taki duch jest w tobie, tak? Więc prosimy o to, żeby Duch Święty tchnął w nas słowa, które będą ku zbudowaniu innych ludzi, które będą czymś więcej niż tylko z naszego dobrego serca jakimś dobrym słowem dla człowieka drugiego, ale będą pochodzić z serca Bożego. Z objawienia Bożego, z Ducha Świętego. To jest ta pierwsza rzecz. Proście. Prośmy o to, żeby te działanie Ducha Świętego przez nas się objawiało. Po drugie, szukajcie. Czyli w tym aspekcie, w tym kontekście poszukiwania chcemy szukać dobrych słów. Słów Bożych. Boże, pokaż mi coś. Bądźmy otwarci. To jest kwestia otwarcia się, bo może czasami nawet nie jesteśmy w ogóle na to otwarci. Boże, jestem otwarty na to, żebyś coś mi pokazał do ludzi, których znam, albo ich nie znam nawet. że jestem gotowy przyjąć pewne sugestie i szukam tego. Szukam tego, co może pochodzić od Boga, tak? To nie jest tak, że to spływa z nieba. Że czasami spotkałem się z takim wyobrażeniem, a nawet sam na początku miałem takie wyobrażenie, że jak Duch Święty na ciebie stąpi, to weźmie twój język, przejmie nim kontrolę nad twoim językiem i powiesz: tak, mówi Pan. No nie. To tak nie jest. To tak nie działa, tak. Ale że my w pewien sposób szukamy też, szukamy myśli, szukamy czegoś, co Bóg może nam dać. A w jaki sposób Bóg może do nas mówić? Wrócimy do listu do Koryntian pierwszego, ale do drugiego rozdziału. I czytamy tutaj tak. Czego oko, 9 werset od drugiego rozdziału. Czego oko nie ujrzało, ucho nie słyszało i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I myślimy o tym często, że to jest kwestia nieba. Że tam są te rzeczy niebiańskie takie, że nam do serca nie wstąpiło. Ale już również na ziemi możemy tego doświadczyć. Ty tego nie widziałeś, ty tego nie słyszałeś, nikt ci o tym nie mówił. Nawet by ci to na myśl nie przyszło, ale Bóg coś ci objawia. Dalej czytamy o tym. 10 werset. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Więc kto objawia? Duch. Bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co Duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. Więc kto może nam objawić myśli Boże? Co Bóg ma w sercu odnośnie innych ludzi? Generalnie wiemy, że nie złe rzeczy, a dobre. Ale jakie konkretnie? To już Bóg musi nam pokazać, żebyśmy mogli o tym się dowiedzieć, jeśli chodzi o nas samych, ale też i o innych, żeby w innych odnajdywać te Boże rzeczy, dlatego że Bóg nam je pokazuje, tak? My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. By móc poznać. Więc Bóg daje nam swojego ducha, byśmy mogli poznać te rzeczy. Nie, że one będą na wieki wieków zakryte przed Tobą. Nie. Wiele rzeczy przed nami jest zakryte, ale są rzeczy, które Bóg może nam odkryć. Przed nami. Przez Ducha Bożego, abyśmy mogli poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Nie tylko nas w sensie mnie, czy Ciebie, ale też nas w tym sensie, co obdarzył na przykład Dawida, Natalię, czy Olka. Tak, że czym nas Bóg obdarza? 13 werset. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Czyli nie w mądrości ludzkiej, bo można się nauczyć o zachęcaniu, jakimś mentorowaniu i tak dalej, pewnych rzeczy i mówić ludziom dobre rzeczy, a wiesz w siebie, nie jesteś zły, jesteś kimś wartościowym i tak dalej. I można to mówić nawet z mądrości ludzkiej. Ale są rzeczy, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowej. Tak? Czyli jest głębszy poziom, jest coś więcej. I te rzeczy może nauczyć nas, czy pokazać nam tylko Duch Święty. On jest tym, który tego nas uczy. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Czyli człowiek zmysłowy ci powie, no jak ty możesz polegać na jakimś wrażeniu? Przecież to jest głupstwo. Logika się liczy twarda, fakty, a nie jakieś odczucia, które masz może w duchu. Tak? Czy człowiek zmysłowy, zmysłami tego nie da się ogarnąć. Ale duchem można je rozsądzić. Rozsądzić. Czy to może tylko moje wrażenie? Czy jest to wrażenie, które pochodzi od Boga? Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko. Sam jednak pozostaje poza ocenami. Tak? Czyli jest w tej kwestii rozsądzanie. Przestrzeń na to, żeby nauczyć się rozpoznawać, co jest we mnie samym i co jest jakby tylko ze mnie, a co we mnie nie jest już tylko ze mnie, ale jest z Bożego Ducha we mnie. Bo kto poznał myśl Pana, tak by go pouczać. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej, mówi apostoł Paweł. Bo jeśli jesteśmy w Bożym Duchu, trwamy w Duchu Świętym, to jesteśmy myśli Chrystusowej. Wiemy, co On ma na myśli. I jesteśmy w stanie wtedy rozsądzić, tak? Jeżeli przychodzi jakaś myśl na temat drugiego człowieka i tak jak apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 14 rozdziale mówi, że prorokowanie służy ku budowie, ku zachęcie, ku pociesze, no to mogę rozsądzić to słowo, czy tą myśl, która przyszła do mnie. Jeśli widzę, że jest ona dobra, że spełnia ten, jakby ten test przechodzi, że jest ku pociesze, ku zachęcie, ku zbudowaniu, to mogę powiedzieć. Ale jeśli przychodzi mi jakaś myśl, która mówi, zacytuję kiedyś pewne proroctwo, w cudzysłowie, które pewna osoba miała do ludzi z naszej społeczności i ich nie przyjąłem. Ty jesteś jak Babilon do jakiegoś człowieka. Czyli potępienia godzien na wieki, nie? Bo coś tam. No to, no sorry, no to nie jest od Pana taka myśl. Ta osoba była oburzona, więcej się nie pojawiła. Ale chwała Bogu i za to. Bo nic dobrego przynieść nie chciała. Ale to jest właśnie to. Kto poznał myśl Chrystusową? Jeśli trwamy w Chrystusie, to jesteśmy myśli Chrystusowej. Im bardziej trwamy w Nim i znamy Jego, to wiemy, co jest z Niego, a co nie. Mamy to rozpoznanie, możemy rozsądzać wszystko. Więc Duch Święty objawia nam na różne sposoby coś, co chce powiedzieć. I my potrzebujemy szukać też tego i nauczyć się tego. Przychodzi ten proces szukania, żeby umieć rozpoznać, w jaki sposób Bóg do mnie mówi. Bo być może możemy się zastanawiać, ale skąd mam wiedzieć, czy moje myśli to są tylko moje myśli, czy na przykład są w tym myśli Boże, tak? Ponadto nie mogą różne rzeczy. Drugi człowiek, a może nawet i diabeł, czymś natknąć. Jak to rozpoznać? W jaki sposób? To jest kwestia tak szukania w życiu każdego z nas, naszej osobistej ścieżki z Bogiem, w jaki sposób Bóg do mnie mówi, bo może mówić trochę inaczej. Może to być cichy wewnętrzny głos, ale nie tylko, tak? Może to być natchnienie, inspiracja. Przychodzi ci coś na myśl. Jeśli jesteś w Bogu, to z czasem możesz się nauczyć rozpoznawać, że ta myśl, którą masz w głowie, nie jest z ciebie samego, ale pochodzi z Ducha Bożego, z Jego natchnienia, że On cię natchnął, zainspirował, żeby na przykład coś powiedzieć. Nie zatrzymać tego dla siebie, ale to wypowiedzieć, bo jest to dobre. Może to być wrażenie, przeświadczenie, przekonanie. Po prostu masz jakieś przekonanie w sobie, przeświadczenie o czymś i możesz je zechcieć wypowiedzieć do kogoś. Tak, ja wiem, że może dzisiaj taka i taka sytuacja jest w twoim życiu, ale jestem tego pewny, że to i to się wydarzy, tak? Ja czasami, kiedy coś takiego mam, to w pewnym sensie nawet nie wiem jakby skąd to jest, tak? Znaczy wiem to skąd to jest, że jest od Boga, ale jakby nie mogę tego uzasadnić, w jaki sposób mam taką myśl i takie przeświadczenie, tak logicznie. Ale z dużą pewnością czuję czasami coś o ludziach, jest coś, że coś w nich jest, może tego nawet dzisiaj nie ma widać, ale z pewnością mogę to wypowiadać. Bo jest w tym taki pokój. Pokój to jest jedna ze sposobów, którym Bóg przekazuje nam pewne rzeczy, że jeśli masz w jakiejś sprawie pokój Boży, którego w żaden stanie diabeł nie jest podrobić, niepokój jest. Bo jest niepokój od Boga i niepokój nie od Boga, tak? I tu diabeł jest w stanie zaniepokoić i nas czasami tym zmieszać. Ale pokoju nie jest w stanie podrobić. Nie jest w stanie podrobić pokoju Bożego. Jeśli mamy jakiś pokój, to możemy śmiało w tą sprawę iść. Albo wypowiadać na przykład. Mogą być to jakieś obrazy w myślach. Można nawet użyć takiego słowa wizja. Może to czasami jest wielkie słowo, że nie wiem, otwiera się niebo i coś widzisz. Ale czasami to może być subtelna sugestia w obrazie. Że widzisz w myślach jakby jakiś obraz. Albo sen, tak? Bóg na różne sposoby przemawia do nas. I często jest tak, że kiedy my pójdziemy za tym, przyjmiemy to, to wtedy Bóg daje więcej. Ja na przykład, u mnie to działa często tak, że czuję jakieś natchnienie myślą, jakąś inspiracją, na przykład do tego, czym dzisiaj się z wami podzielić. Ale kiedy biorę długopis i zaczynam pisać, to jakby się drzwi otworzyły. Przychodzi więcej, więcej i więcej. Gdy tylko myślę w głowie, to jakby myśl jest skończona. I wydaje mi się, dużo tego nie ma. Nie wiem, czy z tego się wyjdzie kazanie, bo może za krótko by było. 5 minut i po wszystkim. Ale kiedy zaczynam pisać, czyli podejmuję jakieś działanie, nagle się zaczyna coś otwierać. Kolejna myśl, tak. W taki sposób Bóg przychodzi do mnie z objawieniem, do ciebie może w inny sposób. Na przykład być może przez zapach. Ja mam węch słaby, więc do mnie przez zapach nie. Ale są ludzie, spotkałem takich ludzi, którzy czują zapachy i nie chodzi o to, że czują zapachy, które czuć w powietrzu. Czują zapach jakby od ducha. I ten zapach coś im sugeruje, coś im podpowiada. Więc Bóg do każdego z nas może trochę w inny sposób przemawiać i potrzebujemy nauczyć się odnaleźć, odszukać to, w jaki sposób Bóg chce mówić do nas. Bo Bóg nie mówi do nas zazwyczaj tak, jak my ze sobą rozmawiamy. Niesłyszalnym głosem fizycznym. Zdarza się, ale bardzo rzadko, że Bóg przemawia i w taki słyszalny fizycznie sposób. Ale nie jest to codzienny sposób. W sferze ducha Bóg ma wiele do powiedzenia nam i potrzebuje w nas odnaleźć tych, którzy szukają tego, w jaki sposób On mówi. To jest to szukanie. A pukanie? Pukanie, czyli inaczej próbowanie. Że próbujemy nauczyć się pewnych rzeczy. Bo nie przychodzą one od razu. Nie są takie natychmiast. Że trzeba przejść pewną drogę, żeby się czegoś nauczyć. Wejść w pewną rzeczywistość i rozumieć ją. Umieć się w niej poruszać. Bo na początku nasze kroki mogą być chwiejne i niepewne, tak? Próbowanie oznacza, że pukasz, szukasz i pukasz i możesz zmierzyć się z niepowodzeniem. Próbujesz, to nie działa. Nie tędy droga. Ale dalej próbujesz, bo wiesz, że przyjdzie moment otwarcia drzwi. Że znajdziesz. Zapukasz we właściwe drzwi i ci otworzą. Może to będzie człowiek, który otworzy i zrozumiesz, że trafiłeś ze słowem, to może na początku nie trafiasz. Ale w próbowaniu jest właśnie ta przestrzeń nie tylko na to, żeby pragnąć. Boże, mów do mnie. Boże, chcę mieć dla innych życiodajne słowa. Chcę mieć nie tylko słowa ze mnie, bo myślę dobrze o ludziach i kocham, ale chcę mieć od Ciebie, Panie, chcę pochwycić od Ciebie Twoje słowa, żeby jeszcze bardziej ich zbudować. Dotknąć się ich serc Twoim słowem. Ostatnio czytam taką właściwie serię książek Shona Bolca, który jest takim Bożym prorokiem. I ona pobudza, kiedy czytam tego typu książki, teraz o darze wiedzy, Tajemnice Boże, taki tytuł jest, to chociaż mogę powiedzieć, że w swoim życiu wielokrotnie mogę rozpoznać, kiedy dar wiedzy się objawił, to poziom, na którym ten człowiek usługuje, pokazuje mi, że jest dużo więcej. On przychodzi gdzieś tam, jakieś tam usługuje w jakichś społecznościach i na przykład mówi, czy na sali są osoby o takich i takich imionach. I co ciekawe, jest to na przykład małżeństwo, ale mówi ich drugie imiona, obojga. A jak już powiedziałem wam to chyba niedawno, ja nie znam waszych drugich imion. Chyba nawet swojej żony miałbym problem sobie przypomnieć, jakie jest jej drugie imię. Bo nie używamy tych drugich imion, ale zazwyczaj większość z nas ma drugie imię, tak? Więc dla tych ludzi, kiedy widzą człowieka, który usługuje i mówi im drugie imiona, to oni wiedzą, że to musi być Bóg. A potem on ma do nich słowo, tak? Albo na przykład mówi, mam w głowie adres. Kto mieszka na tej ulicy? Czy jest ktoś, tak? I tak, ktoś jest. Mieszkacie, widzę taki numer, albo widzę na przykład taki numer. Rozmawia z jakimś człowiekiem, widzę taki numer. Czy ten numer coś ci mówi? A człowiek przerzuca, to jest numer mojego konta osobistego. Skąd ty je znasz? Albo konta firmowego, tak? Skąd ty wiesz to? Nikt nie ma prawa tego wiedzieć. Bóg wie. Bóg zna ciebie. Najlepiej, tak? I to mi pokazuje, że ja chcę więcej też. Że jest pewna przestrzeń do odkrywania więcej i że Bóg ma więcej tej kwestii. Ale w pukaniu trzy takie rzeczy powiem, które wiążą się z pukaniem, czyli próbowaniem inaczej. Próbuję, pukam do różnych drzwi, szukam tych drzwi, które zostaną otwarte. Po pierwsze, tak, pragnij. Jeśli nie pragniesz, to przesuń się dzisiaj. Może od chciałbym do chcę, albo z chcę do pragnij. Boże, chcę oddać Ci siebie, żebyś mnie używał w takiej kwestii. Rozbudź we mnie to pragnienie. Ale jeśli już chcę pójść dalej, już pragnę i proszę, szukam wiedzy na ten temat, szukam możliwości, szukam, Boże, pokaż mi, może coś jest i ja tego nie dostrzegam, bo jestem skupiony na sobie, a Ty mi pokazujesz różne rzeczy, ja tego nie widzę. Chcę otworzyć się na te różne subtelne formy Bożego działania, Bożego poruszania się w życiu moim i innych ludzi. Ale próbowanie wiąże się już z podjęciem ryzyka. To jest pierwsza z tych trzech jakby takich rzeczy, które chcę powiedzieć, które się wiążą z próbowaniem. To oznacza zaryzykuj. Podejmij próby. A to oznacza, że możesz nie trafić, że może ci się nie udać. Że chcesz coś powiedzieć komuś, przychodzi ci coś na myśl i okazuje się, że ta osoba mówi, nie, to nie jest trafione. To nie, tak? I można pomyśleć, spróbujesz raz, drugi, trzeci, to może nie dla mnie. Łatwo możemy ulec zniechęceniu. Podoba mi się pewno zdanie Kamila Stocha. Jeśli ktoś nie wie, to jest taki znany skoczek narciarski, no, jedna z najbardziej wybitnych osób w tej dyscyplinie sportu.
Małysz.
On tak jak Małysz. Dwóch największych skoczków w naszej historii. I kiedyś, kiedy zdobył Mistrzostwo Świata, zacytował swojego tatę. I powiedział tak, zdanie swojego taty. Trzeba 100 razy przegrać, żeby raz wygrać. Jakie mądre zdanie. Jest mistrzem świata, ale ile porażek po drodze poniósł, to więcej porażek niż sukcesów. Ale nigdy nie zrezygnował. I zdobył to mistrzostwo, zresztą nie jedyne, tak? I to samo tyczy się próbowania. W naszym życiu możemy 100 razy nie trafić. 100 razy okaże się, że to niepowodzenie, ale jeśli nie zrezygnujemy, to nauczymy się rozpoznawać. Rozpoznawać. Kiedy to było od Boga? Kiedy? Rozróżniać to w sobie, tak? Kiedy coś jest od Boga? Wielu z nas, czy wielu ludzi, i myślę, że nawet pośród nas, my boimy się niepowodzenia. Boimy się, że to się nie uda, tak? Warto próbować. Jeśli szukamy jakichś słów od Boga dla ludzi, to dlaczego mówić tak, mówi Pan? Potem mogą z tego wyjść różne dziwne rzeczy. Tak, tak mówi Pan, kiedy Pan wcale nie mówi. Ale jest jak najbardziej okej powiedzieć, czy zapytać się. Odbieram, czuję, mam wrażenie to i to. Czy to coś dla Ciebie znaczy? Czy to dotyka się w jakiś sposób Twojego serca? Jeśli ktoś powie, że tak, to mamy informację zwrotną, że to ta myśl, która przyszła, o, to nie było tylko ze mnie. Ale jeśli mamy informację zwrotną, nie. No to wiemy, że może to było tylko z nas samych, że my tak bardzo czegoś chcemy, że próbujemy coś wręcz na siłę zrobić i się nie da tak, tak? Ale w procesie uczenia się, jakże istotna jest ta informacja zwrotna, ta weryfikacja. I to jest drugi, to się wiąże z drugą kwestią w próbowaniu. Po pierwsze, ryzykuj, bądź gotowy podjąć się ryzyka i nie bój się niepowodzenia. Bo każdy, kto się uczy, to jest normalne, że doświadcza jakiegoś niepowodzenia, że to szukasz nie tędy droga, że to tak nie działa. Ale uczysz się i rozpoznajesz. To tak jak powiedział Edison, tak? Zdaje się Edison. Kiedy chciał wymyśleć żarówkę, taka jest anegdotka, że 1000 razy próbował, się nie udało. Ale to był człowiek niezwykle pozytywnie nastawiony. On wiedział, że musi znaleźć tą żarówkę, że wymyśli w końcu tą żarówkę, bo miał gdzieś to przeświadczenie, że to jest możliwe. Jego odpowiedź wtedy była: 1000 razy już wiem, jak to nie działa, jak tego nie robić. Tak? Wiem. Więc po pierwsze ryzykuj, po drugie rozsądzaj. Tak, co w Boże mówi proroctwa, badajcie, rozsądzajcie. Jeśli nie zaryzykuję, to skąd będę wiedział? Bardzo często jest tak, że to, co przychodzi do nas, to może być na przykład tylko jedno słowo. I dopóki nie zaryzykujesz i nie wyjdziesz z tym słowem do tej osoby czy do ludzi, to nie przekonasz się, czy to Pan, czy nie. Ten Sean Bowles opowiadał taką sytuację. Jechał taksówką i miał taką myśl: Boże, może do tego człowieka dasz mi coś, czy będę mógł mu usłużyć. I przyszło mu pewne słowo. To był człowiek z innego kraju. I przyszło mu słowo, które to słowo dla tego Shauna nic nie znaczyło. Nie wiedział, z czym je powiązać. Ale zapytał się tego człowieka: przepraszam. I wypowiedział to słowo. Czy to słowo coś dla ciebie znaczy? A ten człowiek takie: oczy, to imię mojej żony. I wtedy Shaunie otworzyły się drzwi i przyszły kolejne słowa. I zaczął mówić do tego człowieka, ten człowiek się nawrócił, bo i tak dalej, bo poznał Boga, tak? W czasie podróży taksówką. Ale zaczęło się od jednego słowa. Mógł powiedzieć: a jakieś tam dziwne słowo, jakieś głupoty mi przyszły. I nie zaryzykować, nie podjąć próby, nie spróbować i tym samym się nie przekonać, że Bóg to mu dał. Potrzebujemy rozsądzania. Jakże często, ileż razy to nie powiem, spotkałem się z tym, że ludzie próbując chcieć powiedzieć coś od Boga, nie mówią od Boga, ale od siebie. Swoje własne życzenia. Typu na przykład ktoś nie ma męża czy żony, już długo nie ma, no to, ale życzymy mu męża czy żony, Pan ci da żonę, Pan da ci męża. No, a skąd wiesz? Czy tylko ty chcesz dobrze życzyć, czy rzeczywiście Pan cię tchnął tą myślą, tak? To może być różnie też. Chłopakowi się podoba jakaś dziewczyna, 2 czy 3 razy jakoś tak się okoliczności złożą, że ją spotka i stwierdzi: a Bóg coś mi tutaj pokazuje i coś mi mówi, tak? W Gdańsku kiedyś była taka historia, już przypomnę ją wam, bo na pewno już ją tu mówiłem. Pewien chłopak podchodzi do dziewczyny, która mu się bardzo podobała, i mówi: Pan mi powiedział, że będziesz moją żoną. Ona mu na to odparowała: to niech to najpierw powie mojemu mężowi. Pan mi powiedział, tak? No nie, ale zobaczcie, to jest, możemy się z tego pośmiać trochę, ale ja znam sytuację, kiedy doszło do dramatów z tego powodu, bo ludzie się pobrali, bo ktoś im wyprorokował to, chociaż to wcale od Boga nie było. Ale oni chcieli posłuchać się i pobrali się, a potem było bardzo niefajnie w ich małżeństwie się działo. Bo posłuchali się ludzi, a nie Boga. Chociaż jakby chcieli szczerze, tak? Więc ludzie często boją się sfery proroczej ze względu na wiele fałszywych słów. Wiele słów, które się nie sprawdziło. Więc uniknijmy pułapki, że skoro zmierzyliśmy się, czy spotkaliśmy się z czymś, co nie tak powinno działać, to rezygnujemy z tego w ogóle. Tak jak to się mówi, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Bo tyleż błogosławieństwa jest w działaniu prawdziwej służby proroczej i słowa proroczego. Ale żeby do tego dojść, no to jest pewna droga, której możemy wiele pomyłek przejść. Wiele razy nie trafić. Może wiele razy okazać się, że ta mysz, która wydaje mi się, że mogła pochodzić od Boga, jednak nie była od Boga. To jest pewna odwaga, żeby pozwolić na to, żeby to słowo zostało rozsądzone, zbadane i zweryfikowane. Żeby usłyszeć: pomyliłeś się. To jest pomyłka. Ale z drugiej strony coś wiem. Aha, to tak nie. To tak nie działa. Więc bądźmy gotowi zaryzykować, by się uczyć tej kwestii. Bądźmy gotowi rozsądzać, badać, weryfikować. Ale po trzecie, ćwiczenie czyni mistrza. Tak jak powiedziałam o Kamilu Stochu. Trzeba czasami długiej drogi, żeby dojść do mistrzostwa, żeby czegoś się nauczyć, żeby coś zrozumieć i umieć to. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, mówi nam o Hebrajczykach, że oni stali się ociężali w słuchaniu i chociaż autor tego listu, prawdopodobnie apostoł Paweł, chciałby nauczyć ich o rzeczach głębszych i większych, to mówi, ale ja muszę z wami wrócić do początków, od podstaw znowu musimy zacząć. I tam też mówi, że wy potrzebujecie mleka, a pokarm stały jest dla ludzi, którzy przez doświadczenie i tłumaczą przez długie używanie władz poznawczych swojego umysłu, mają swój umysł wyćwiczony do rozróżniania dobrego od złego. Czyli ten list do Hebrajczyków, innymi słowy, oddaje tą samą myśl. Ćwiczenie czyni mistrza. Długie używanie, praktykowanie, doświadczenie sprawia, że możemy dużo pewniej poruszać się w tej sferze, bo to nie jest tak, tak, to tak nie działa, tak? Jak za pstryknięciem palców. Że przychodzi do ciebie Słowo Boże, staje się jakby, nie wiem, Duch Święty ciebie zstępuje, ogarnia ciebie, zawładnął tobą i coś przez ciebie mówi, poniekąd poza tobą. No nie. Ale Bóg chce z nami współpracować i chce nas nauczyć tego, żebyśmy się w taki sposób mogli poruszać, ćwicząc, praktykując. Bo jest w Kościele przestrzeń na to, żeby się uczyć, żeby móc popełnić błąd. I tragedia się nie stanie. Nic złego się nie stanie. Jeśli się pomylę, czy ty się pomylisz, tak? Kiedy zrobisz to nie tak, jak trzeba i tak dalej. Ale jak możemy się inaczej nauczyć? Nie ma tak naprawdę innej drogi. To nie będzie tak, że ty nie zaryzykujesz i od razu staniesz się mistrzem w tym. Wymaga to pewnego czasu i gotowości z naszej strony, żeby poddać się temu procesowi. Prosić, szukać i pukać. Prosić, aż otrzymam, szukać, aż znajdę i pukać, aż zostanie mi otwarta ta rzeczywistość. I będę mógł się w niej rozgościć, umieć się w niej poruszać, dobrze się w niej rozeznawać, znać ją, wiedzieć. To jest kwestia tak długiego używania, długiego praktykowania, że staję się tym mistrzem, który wie, jak Bóg do mnie mówi i wiem, kiedy Bóg mówi, a nie to jest tylko ze mnie i kiedy mogę to przekazać innym. Dwie historie jeszcze z Shauna Bowlesa, które mnie zainspirowały i pokazały mi, jak Boże działanie bywa różne. Shaun Bowles jest na pewnym spotkaniu w jakimś zborze i mówi, patrzy na jedną kobietę i czuje, że ma do niej coś powiedzieć. I mówi, macie psa o imieniu Rick. A ona kiwa głową, że nie. Ale on dalej mówi, ten pies uciekł wam z domu, wielokrotnie gryzł ciebie i twoje dzieci, nie szukaj go, bo on nie wróci. Czuj się wolna od tego, żeby nie szukać tego psa, bo Bóg ma dla ciebie dobre rzeczy. I on by pomyślał, że się pomylił. Bo ta kobieta wyraźnie kiwała, że nie. Nie ma żadnego psa. Ale po nabożeństwie ona podchodzi do niego ze swoim pastorem i mówi tak. My nie mamy psa o imieniu Rick. Ale Rick to jest imię mojego męża, który mi wielokrotnie zdradzał w moim życiu, krzywdził mnie, a ja ciągle walczyłam o to małżeństwo. I dzisiaj przez to, co powiedziałeś, poczułam wolność, że jakby mogę go puścić, bo on nie wróci już więcej do domu. I zobaczcie, po ludzku, gdyby właśnie nie zaryzykował, nie spróbował, to by nie dostał tej cennej lekcji. Bo mogłoby się wydawać, pomylił się, mówiąc o psie. Ale z drugiej strony, jakże Bóg jest taktowny, że publicznie nie chciał wobec forum wszystkiego powiedzieć, że ona ma problemy małżeńskie. I Bóg powiedział to tak, że ona zrozumiała, ale inni nie musieli rozumieć, że ona ma ten problem. Bóg jest taktowny, delikatny, Bóg nikogo nie chce zawstydzić. Inna historia, którą opowiadał, On bardzo często jest tak, że kiedy gdzieś tam usługuje w różnych kościołach, to właśnie przychodzą do niego imiona i ci ludzie są na sali i on wtedy do nich przekazuje jakieś słowo. Ale wypowiedział imię dwojga ludzi, małżeństwa i ich dziecka. I pyta się, czy ktoś tutaj taki jest. Nikt. Nikogo nie było. I jakby w żaden sposób nie usłużył darem wiedzy czy darem proroctwa, bo nic mu do głowy nie przychodziło więcej. I no jakby poniósł taką porażkę, a ludzie przyszli, żeby doświadczyć darów ponadnaturalnych Ducha Świętego, no i jakby nic, usłużył słowem. Był to dobry czas, ale no jakby nie było przejawów działania Ducha Świętego. A on sobie to zapisał, bo sobie zapisuje różne rzeczy, żeby się uczyć. Rok później jest na innej konferencji. Nagle przychodzi mu myśl. Wracają mu te imiona i mówi, i czuje, że ma je tym razem wypowiedzieć. Dla niego to było dziwne, ale mówi, czy są tutaj ludzie, małżeństwo o takim i takim imieniu, a ich dziecko ma na imię tak. Nagle wstają pewne małżeństwa. I mówi tak, a nasze dziecko ma parę miesiączków. Czyli rok temu, rok wcześniej, Bóg objawił mu imiona tych ludzi i imię dziecka, którego jeszcze nie było w tamtym czasie na świecie. Też mógłby pomyśleć, że on się pomylił, ale Bóg jest większy. Jeśli człowiek nie spróbuje, nie zaryzykuje, to nie dowie się czegoś więcej, w jaki sposób Bóg może działać. Bóg ma dla nas więcej. I chce dzisiaj nas zachęcić do tego. Bo Boże Słowo do tego mówi. I wiesz, że to jest też inspiracja od Pana. Abyśmy byli otwarci na to, abyśmy szukali tego, abyśmy pukali, by Bóg mógł nas użyć bardziej tej kwestii. Być może potrzebujemy się też bardziej otworzyć na tę rzeczywistość, która jest w działaniu Ducha Świętego. Nie tylko w tej kwestii tych darów. Może dotyczy też jak najbardziej innych darów, ale ten sam proces przechodzimy w darze uzdrowienia czy w innych darach. Ale jest ten czas na próbowanie, na niepowodzenia, ale jest też czas, wierzę w to, że Bóg chce dawać więcej, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale On też szuka ludzi, którzy są gotowi poddać się Mu i powiedzieć, Boże, użyj mnie. Nie. Panie, tylko nie mnie, bo ja się boję w ogóle wyjść i cokolwiek powiedzieć. To nie mnie. Użyj go tam, bo on się nie boi. Nie. Wiele razy tak ludzie w Biblii mówili. Tylko nie ja, Panie. Nie patrz na mnie tak. Nie patrz na mnie, Panie. Spójrz na niego. On jest śmiały na przykład, czy śmiała. Ale Bóg się szuka ludzi, którzy powiedzą, kogo mam posłać? Jestem ja, poślij mnie. Jestem gotów wejść na tą drogę uczenia się, tak, poniesienia również iluś porażek. Ale wiem, że zwieńczeniem tej drogi jest powodzenie, a nie porażka. Że znajdę, że otrzymam, że będą otwarte drzwi. Jeśli nigdy się nie zrezygnuję i nie poddam się. Ale będę w tym poniekąd uparty, zdeterminowany, bo mam pragnienie i On dzisiaj to pragnienie chce w nas, Duch Święty, rozbudzać. Możemy usługiwać ludziom w dużo większym wymiarze, ponadnaturalnym wymiarze, w taki sposób, że ich serca będą poruszone i dotknięte. I Bóg może ciebie użyć. I chce ciebie użyć tej kwestii. Pomódlmy się. Panie, niech Twoje słowo działa w naszym życiu. Niech Twoje słowo pracuje w nas i wykona swoją pracę. Bo jesteśmy koniec końców zielonoświątkowcami, tych, którzy mówią o Duchu Świętym. Ale dzisiaj nadal jest wciąż mało tego usługiwania w takim wymiarze pośród nas. I wierzę, że Ty masz więcej dla nas, na pewno masz więcej. Ale też czekasz na nas, żebyśmy to my, pobudzeni Twoim słowem, szukali, pragnęli, prosili, pukali, bo wiemy, że na końcu jest dobra odpowiedź. Może nie od razu znajdziemy, nie od razu otrzymamy, nie od razu nam otworzą. Może czasami wiele dni nam nikt nie otworzy. Ale jeśli nie zejdziemy z tej drogi, to doświadczymy tego. I Panie, to jest moje marzenie dla nas, żeby jeszcze więcej takich przejawów było pośród nas, kiedy ukazujesz nam Twoją drogę i tak dalej. Kiedy być może jak Eliasz, który stał na górze i przychodziłeś, Panie, i w trzęsieniu ziemi, i w wiatrze, i on Ciebie nie znalazł tam, ale potem powiał cichy, łagodny wiaterek i wyszedł, żeby usłyszeć, w jaki sposób Ty mówisz do niego. I my też potrzebujemy się tego uczyć. Panie, otworzyć się na to, w jaki sposób chcesz dzisiaj do nas mówić, a mówić chcesz do nas. I nie tylko do nas samych, o nas samych, żeby nas zbudować, ale my chcemy pójść też krok dalej. Chcemy być narzędziem w Twoim ręku, żeby budować innych ludzi, żeby mówić do naszych znajomych rzeczy, które otrzymamy z nieba, które Ty nam objawisz i one będą życiodajne dla ludzi. Poruszą ich, dotkną się ich serc i poznają Boga w tym. Niech tak się stanie w Twoim imieniu. Amen.